Drodzy bracia i siostry, chciałbym z dniem dzisiejszym rozpocząć rozważanie listu do Galacjan, bardzo istotnego listu, który także jest bardzo przydatny dzisiaj. W tamtym czasie problemem Kościoła w Galacji było to, że zagrożeni byli inną Ewangelią. A dzisiaj tych Ewangelii w różnych wersjach fałszywych jest bardzo dużo. Od tamtego czasu, od pierwszego wieku nagromadziło się wiele różnych Ewangelii. I dzisiaj byśmy chcieli rozpocząć rozważanie tego listu. Jakie cele przyświecały autorowi tego listu, apostołowi Pawłowi? Chodziło o podkreślenie sedna Ewangelii, usprawiedliwienia z wiary w Chrystusa i Jego sprawiedliwość, niezależnie od uczynków prawa mojżeszowego. Pod drugim celem było wezwanie Galacjan do potwierdzenia swoim życiem duchowości chrześcijańskiej, posłuszeństwa Duchowi Świętemu, wydawania owocu Ducha Świętego. I trzecim, najważniejszym celem było obalenie fałszywej Ewangelii judaizantów. Co można jeszcze powiedzieć we wstępie? Otóż zastanawiali się bibliści, co to jest za Galacja, do kogo to było pisane, bo kraina geograficzna Galacja, która występuje w Azji Mniejszej, była zamieszkiwana przez Gallów, Celtów, którzy osiedli wcześniej w Galii, a potem wyprowadzili się do Azji Mniejszej. I jednak Pismo Święte raczej nie wspomina o krainie geograficznej jako miejscu, do którego dotarł apostoł Paweł, a raczej o południu tej krainy, o rzymskiej prowincji Galacji, to znaczy były to takie miejscowości jak Antiochia Pizydyjska, Ikonium, Listra i Derbe. I działalność apostoła Pawła i jego współpracowników jest opisana w tym regionie w 13 i 14 rozdziale Dziejów Apostolskich. Na który rok jest datowany ten list? Na 48 do 49, ponieważ wcześniej miał miejsce głód w Izraelu, w 47 roku naszej ery, w 47 roku po Chrystusie, i posłano pomoc chrześcijanom w Izraelu, o czym mówią Dzieje Apostolskie 11, rozdział, werset 30, i list w drugim rozdziale nawiązuje do tego spotkania. Tak można to zrozumieć. Po tym wstępie przejdźmy do pierwszego rozdziału od 1 do 10 wersetu. Paweł, apostoł nie od ludzi ani przez człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wskrzesił z martwych, i wszyscy bracia, którzy są ze mną do kościołów w Galacji. Łaska wam i pokój od Boga Ojca i naszego Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nasze grzechy, aby nas wyrwać z obecnego złego świata według woli Boga i Ojca naszego, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Dziwię się, że tak szybko dajecie się odwieść od tego, który was powołał ku łasce Chrystusa, do innej Ewangelii, która nie jest inną. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą wypaczyć Ewangelię Chrystusa. Lecz choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba, głosił wam Ewangelię inną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię. Gdyby wam ktoś głosił Ewangelię inną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Czy teraz bowiem chcę pozyskać ludzi czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. To może tyle. Czytam z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Zacznijmy od tego, że apostoł Paweł wskazuje na swój autorytet, że nie był powołany przez ludzi, przez jakiegokolwiek człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca. To jest ważna myśl, ponieważ w poprzednim liście, drugim liście do Koryntian, apostoł wskazał, jakimi ludźmi byli jego przeciwnicy. Zobaczmy do 10 rozdziału, wersety 12 i 18. Nie śmiemy bowiem zaliczać siebie do niektórych, ani porównywać się z niektórymi, którzy polecają samych siebie. Nie mają bowiem rozumu, gdy mierzą się własną miarą i porównują się sami ze sobą. Czyli byli ludzie, którzy sami ustanawiali jakieś reguły, według których oni są tymi prawdziwymi apostołami, i sami siebie porównywali z tym, co sami ustanowili. Czy było to mądre? Na pewno nie. Dzisiaj też jest wiele sekt, które ustanawiają reguły, po których można poznać prawdziwą religię. Ale sami ustanawiają te reguły i siebie porównują z tym, co ustanowili. Czyli wskazują, że sami są dla siebie autorytetem i uprawiają autoreklamę. Drugi list do Koryntian, 10 rozdział, werset 18. Nie ten bowiem, kto sam siebie poleca, jest wypróbowany, lecz ten, kogo poleca Pan. Apostoł Paweł pisze. Więc on nie polecał sam siebie, tylko był zmuszony do obrony swego autorytetu apostolskiego, ale ten autorytet nie był mu nadany przez samego siebie, tylko był mu nadany z zewnątrz, przez Pana Boga i Pana Jezusa. I apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, 12 rozdziale, wersecie 12, wskazuje, że miał znamiona apostoła, miał dowody na to, że jest prawdziwym apostołem. Mówi, jednak znaki apostoła okazały się wśród was we wszelkiej cierpliwości, w znakach, cudach i przejawach mocy. Drugi list do Koryntian, 12 rozdział, werset 12. Znaki apostoła, znamiona apostoła okazały się przede wszystkim we wszelkiej cierpliwości, czyli w dzielnym znoszeniu wszelkich przeciwności, wszelkich trudności, wszelkich trudnych ludzi. To była główna cecha apostoła, bo cierpliwość jest dowodem pokory. Niecierpliwość jest dowodem często pychy, bo to polega na tym, a dlaczego ja mam czekać? Ja nie będę czekać, bo jestem kimś ważnym. Człowiek ten tego nie mówi, ale tak się zachowuje, jakby był kimś ważnym i on akurat nie będzie czekał. On nie będzie znosił, bo on nie znosi. A apostoł Paweł dał dowód pokory, bo jako apostoł, mając wielką godność, potrafił znosić trudne sytuacje i trudnych ludzi. Mój przyjaciel ma w pracy człowieka, który ogłasza się wielkim charyzmatykiem, ale wybucha strasznym gniewem na współpracowników. To jest najlepszy dowód, że nie ma Ducha Bożego, skoro tak wybucha takim gniewem, takim dość niepohamowanym, takim dzikim. Także nawet się odróżnia od otoczenia, ale na niekorzyść. Po prostu ludzie nienawróceni są lepsi od niego. Więc widzimy, że samo to, że ktoś sam siebie poleca, to nic jeszcze nie znaczy. Po prostu jego owoc powinien go polecać. U apostoła Pawła to była wielka cierpliwość, ale też znaki, cuda i przejawy mocy. Także apostoł był później ustanowiony, nie bezpośrednio przez Pana Jezusa tutaj na ziemi, nie chodził z apostołami, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca w późniejszym czasie. Później na drodze do Damaszku, jak wiemy, został nawiedzony przez Pana Jezusa i stał się wkrótce apostołem. Czytamy, że on pisze wraz z braćmi, którzy byli z nim, do kościołów Galacji. Większość listów w Piśmie Świętym jest skierowana do określonych miejscowości. Na przykład do Koryntian, do Rzymian, tak, do Filipian. Ale Galacja to nie było miasto, to była kraina. To była rzymska prowincja dokładniej. I właśnie jest to jeden z niewielu listów skierowanych właśnie do kilku kościołów naraz, które znajdowały się w określonym miejscu, w prowincji rzymskiej. Tradycyjne powitanie, które Paweł tutaj kieruje do nich, łaska wam i pokój od Boga Ojca i naszego Pana Jezusa Chrystusa, wskazuje, że życzy im tej Bożej niezasłużonej przychylności i tego pokoju, który jest od Boga i naszego Pana. Pokoju, którego nie daje świat, który zapewnia głęboki pokój wewnętrzny i pokój z Bogiem, pokój też pośród przeciwności. I tu wyjaśnia, że Pan Jezus wydał samego siebie za nasze grzechy. Przypomina podstawową prawdę, że fundamentem Ewangelii jest doskonała ofiara Jezusa Chrystusa i że to powoduje wielką zmianę, aby nas wyrwać z obecnego złego świata, dokładniej wieku. Czyli ofiara Chrystusa nie powoduje jedynie zewnętrznego usprawiedliwienia z wiary, to znaczy takiego, że przypisana jest nam sprawiedliwość Chrystusa, Bóg nas traktuje, jakbyśmy byli bez grzechu, ale faktycznie przez odrodzenie duchowe, przez usynowienie stajemy się inni. Faktycznie, rzeczywiście już na początku coś się z nami dzieje, kiedy się nawracamy, że jesteśmy wyrwani spośród społeczeństwa zmierzającego w złym kierunku, niesłużącego Bogu, do służenia Ojcu. I stało się to według woli Boga i Ojca, któremu właśnie chwała na wieki wieków. I teraz przechodzi apostoł do sedna sprawy. I zauważmy, nie ma pochwał. W większości listów na początku są jakieś pochwały. Tutaj od razu jest zganienie. Dziwię się, że tak szybko dajecie się odwieść. Szybko znaczy zarówno, że byli młodym kościołem i wkrótce po tym, jak się nawrócili, dość szybko dali posłuch fałszywej Ewangelii. Ale szybko może to znaczyć pochopnie, tak lekkomyślnie. I dali się odwieść od tego, który was powołał ku łasce Chrystusa. Zobaczmy, odejście od prawdy Ewangelii nie jest tylko odstępstwem od jakiejś teorii. Jest to odejście od tego, który was powołał, to znaczy od Boga Ojca, bo to Bóg Ojciec powołuje. I Bóg Ojciec powołuje ku łasce Chrystusa. Czyli on od razu na wstępie autor zwraca uwagę na to, że fundamentem Ewangelii jest łaska. Boża niezasłużona przychylność, która objawiła się w Chrystusie. Bo cokolwiek byśmy nie robili jako ludzie nienawróceni, nawet jeśli mieliśmy dobry charakter i byliśmy skłonni pomóc jakiejś staruszce, na przykład ustąpić miejsca w autobusie czy w tramwaju, albo w jakiś sposób inny coś dobrego zrobić, komuś tam ponieść ciężary, to jednak nie jest fundamentem naszego zbawienia. Fundamentem jest łaska. Tym bardziej, że często ludzie nienawróceni spełniają uczynki z zupełnie innych względów, nie na chwałę Bożą, tylko na przykład, żeby zadowolić samych siebie, że robią coś pożytecznego. I zobaczmy, że oni dawali się odwieść od Boga, to było poważne odstępstwo, do innej Ewangelii. I zaraz werset 7 mówi, która nie jest inną. I tu jest dziwna rzecz, drodzy, że jest powiedziane, że jest to inna Ewangelia, ale ona nie jest inną. I zaraz sobie wyjaśnimy, o co chodzi. Nasz język jest uboższy niż język grecki, bo w języku greckim były dwa pojęcia na inna. Pierwszy Paweł mówi, że do innej Ewangelii dali się odwieść, używa słowa heteros. Heteros, które oznacza inny, innego rodzaju. Czyli była to Ewangelia inna, w sensie odmienna, innego rodzaju. I to słowo heteros występuje w różnych złożeniach w Piśmie Świętym, na przykład w pierwszym liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, wersecie trzecim. Pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, werset trzeci, czytamy. Ja cię prosiłem, gdy wybierałem się do Macedonii, byś pozostał w Efezie, tak teraz proszę, abyś nakazał niektórym, żeby inaczej nie nauczali. Ta inna nauka zawiera w sobie też heteros, to słowo. Czyli inna nauka to jest odmienna. I Paweł mówi z jednej strony, że oni odstąpili do innej Ewangelii, czyli innej, innego rodzaju, ale mówi, która nie jest inną. I tutaj występuje słowo greckie allos, który znaczy inny tego samego rodzaju. Czyli nie była to kolejna Ewangelia, inna odsłona tej samej prawdziwej, ale była to Ewangelia odmienna. Więc mam nadzieję, że to rozumiemy, że to była Ewangelia innego rodzaju, czyli fałszywa, odmienna, ale nie była to Ewangelia tego samego rodzaju. I Paweł mówi, są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą wypaczyć Ewangelię Chrystusa. Zobaczmy, ci ludzie, którzy do nich przychodzili, fałszywi nauczyciele, wprawiali ich w jakiś niepokój. Pobudzali ich umysły do zastanawiania się, czy aby na pewno Ewangelia apostolska jest prawdziwa. Ale to, co Paweł tutaj mówi, to świadczy, że to było wypaczenie, wykrzywienie Ewangelii Chrystusa, zniekształcenie jej. Czyli nie była to prawda. Był to czysty fałsz. I to jest właśnie bardzo niebezpieczne. Ostrzeżenia przed fałszywym nauczaniem znajdują się już w Starym Testamencie. Zobaczmy do Księgi Piątej Mojżeszowej, inaczej Powtórzonego Prawa, 13 rozdział, który ostrzegał wiernych z Izraela, że mogą się pojawić nawet tacy prorocy, których słowo będzie się spełniać, tylko będzie jeden problem. Zaraz zobaczymy jaki. Zobaczmy do 13 rozdziału 5 Mojżeszowej, czyli powtórzonego prawa. 13 rozdział od 1 do 5. Jeśli powstanie pośród was prorok albo ktoś, kto ma sny i ukaże ci znak lub cud i stanie się ten znak albo cud, o którym ci oznajmił i powie, pójdźmy za innymi bogami, których ty nie znasz i służmy im. Nie usłuchasz słów tego proroka ani tego, który ma sny, gdyż Pan, wasz Bóg, doświadcza was, aby poznać, czy miłujecie Pana swego Boga z całego swego serca i całą swoją duszą. Za Panem swoim Bogiem będziecie chodzić, Jego będziecie się bać, przestrzegać Jego przykazań i słuchać Jego głosu. Będziecie Mu służyć i do Niego lgnąć. A ten prorok albo ten, który ma sny, poniesie śmierć, gdyż namówił do odstępstwa od Pana waszego Boga, który wyprowadził was z ziemi Egiptu i odkupił was z domu niewoli, by sprowadzić cię z drogi, którą Pan twój Bóg nakazał ci iść. W ten sposób wykorzenić to zło spośród siebie. Zauważmy, jaka to jest ciekawa rzecz. Pan Bóg zapowiada, Bóg Jahwe, że mogło się zdarzyć w starożytnym Izraelu, że pojawi się prorok, który będzie pewną skuteczność miał w swoich zapowiedziach. Zapowie znak albo cud i rzeczywiście to się wypełni. Tylko będzie jeden problem. Będzie namawiał do odstępstwa od prawdziwego Boga. Będzie sprzeciwiał się wyraźnie objawionej prawdzie Bożej. I będzie odciągał ludzi od prawdziwego Boga. I tu już jest pewne zło. To, że się sprawdza coś, nie zawsze znaczy, że to jest rzeczywiście od Boga. I tu apostoł Paweł wypowiada w wersecie 8 w liście do Galacjan bardzo poważne rzeczy w pierwszym rozdziale. Lecz choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba głosił wam Ewangelię inną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Więc tutaj jest poważna sprawa. Paweł mówi, że gdyby nawet on i jego współpracownicy kiedyś zmienili zdanie i zaczęli głosić coś innego niż pierwotnie głosili kościołom w Galacji, to ciążyłoby na nich przekleństwo. To jest słowo inaczej anatema i jest to jakby wykluczenie człowieka, który podlega takiemu przekleństwu ze społeczności ludzi wiernych, z Kościoła Bożego, z Kościoła Chrystusowego, ale także wykluczenie z grona zbawionych. Więc to jest poważne. Na mocy autorytetu apostolskiego objęcie kogoś przekleństwem. Więc to jest bardzo autorytatywne. To nie jest życzenie komuś czegoś złego. To jest warunkowe. To nie jest tak, że apostoł Paweł jest skory do potępienia. Nie. Chodzi o to, że jeśli ktoś by coś takiego głosił, co godzi w fundament Ewangelii, zupełnie coś innego niż prawdziwa Ewangelia, to taki człowiek ściąga na siebie przekleństwo. Apostoł Paweł na mocy autorytetu apostolskiego to ogłasza. Więc bardzo poważna jest to sprawa. I przypomina się tutaj też sytuacja z pierwszej księgi królewskiej. Poczytamy, że nawet gdyby anioł z nieba głosił coś innego, też ciąży na nim przekleństwo. I pierwsza księga królewska, 13 rozdział, opisuje ciekawą sytuację za króla Jeroboama I. Pierwsza księga królewska, 13 rozdział. Za czasów króla Jeroboama I pewien prorok z Judy ogłosił sąd nad Jeroboamem. Zobaczmy. Pierwsza księga królewska, 13 rozdział. I później pewien stary prorok z Betel go zatrzymuje. Przeczytajmy 13 rozdział od 14 do 24 wersetu. Czytamy, co zrobił stary prorok. I podążył za mężem Bożym, a gdy znalazł go siedzącego pod dębem, zapytał go, czy ty jesteś tym mężem Bożym, który przyszedł z Judy? Odpowiedział, jestem. Wtedy powiedział do niego, chodź ze mną do domu, abyś się posilił chlebem. Lecz odpowiedział mu, nie mogę wrócić z tobą ani pójść z tobą. Nie będę jadł chleba ani pił wody z tobą w tym miejscu. Powiedziano bowiem do mnie na słowo Pana, nie będziesz tam jadł chleba, ani pił wody, ani nie pójdziesz z powrotem tą drogą, którą szedłeś. I odpowiedział mu, ja również jestem prorokiem jak ty. Anioł też powiedział do mnie na słowo Pana, zaprowadź go ze sobą do swego domu, aby jadł chleb i pił wodę. Lecz okłamał go. Zawrócił więc z nim i jadł chleb w jego domu oraz pił wodę. A gdy siedzieli przy stole, doszło słowo Pana do proroka, który go zawrócił. I zawołał na męża Bożego, który przyszedł z Judy. Tak mówi Pan, ponieważ byłeś nieposłuszny słowu Pana i nie przestrzegałeś rozkazu, który dał ci Pan twój Bóg, ale zawróciłeś i jadłeś chleb oraz piłeś wodę w miejscu, o którym Pan ci powiedział, nie będziesz tam jadł chleba ani pił wody, twoje zwłoki nie będą pochowane w grobie twoich ojców. A gdy najadł się chleba i napił, osiodłał osła dla proroka, którego zawrócił, a gdy ten odjechał, spotkał go lew w drodze, który go zabił, a jego zwłoki leżały porzucone na drodze i osioł stał obok nich, w nich lew także stał przy zwłokach. Widzimy tu taką dziwną sytuację. Stary prorok zwodzi młodszego proroka do nieposłuszeństwa Bogu. Powołuje się na anioła, który mu przekazał rzekomo słowo Pana, a w gruncie rzeczy sprowadza na niego ciężką próbę i w zasadzie ten prorok zawodzi w tej próbie, ten młody, i ginie. Więc widzimy, jak czasem ktoś może się powoływać nawet na objawienia od Boga, na anioła, ale uderza w coś, co my znamy. I czasami tak się zdarza, że też ktoś się szczerze nawraca. Trafia do kościoła, trafia do zboru. Ale jakiś inny, ktoś w rodzaju starego proroka, jakiś długo wierzący człowiek, który jednak ma spaczony pogląd na pewne sprawy, wykrzywił swoją drogę, odwodzi tego młodego wierzącego od właściwej drogi. Psuje go swoim złym wpływem. I bądźmy świadomi tego, że takie rzeczy są. Na przykład w jednym z kościołów naszego wyznania w Warszawie był szanowanym członkiem pewien brat wykształcony, który nie wierzy, że Pan Jezus istniał przed swoim pojawieniem się na ziemi. Który uważa, że to są papieskie nauki, że Jezus jest Bogiem i że nie należy tego w to w ogóle wierzyć. I nawet w niektórych w swojej twórczości naśmiewał się z tych, którzy wierzą w boskość Chrystusa. Więc widzimy, że są takie osoby, które mogą nawet być pośród ludu Bożego, a mogą coś innego głosić. I to jest niebezpieczne. Dzisiaj też się głosi różne formy wypaczonej Ewangelii, więc to są rzeczy niebezpieczne. Pan Jezus też ostrzegał przed fałszywymi prorokami. W Ewangelii według Mateusza, 7 rozdział, werset 15, zobaczmy. Mateusza 7, 15. W kazaniu na górze, co Pan Jezus mówi. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Czy nie brakuje takich osób? Są takie, które przychodzą w owczej skórze, przymilna mowa, ale później się okazuje, że są drapieżnymi wilkami. Szukają dla siebie jakiejś chwały, może pieniędzy, może chcą pozyskać dla siebie uczniów. Ewangelia według Mateusza, 24 rozdział, werset 24, to przestroga ze strony samego Pana Jezusa. Znowu Chrystus ostrzega nas. 24 rozdział, werset 24. Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, żeby zwieść o ile można nawet wybranych. Także widzimy, że samo to, że gdzieś są znaki i cuda, jeszcze nie znaczy, że to jest prawda. Także trzeba tutaj ostrożnym być. Pierwszy list świętego Jana, 4 rozdział, werset 1, też ostrzega i zachęca do badania duchów, żeby nie przyjmować wszystkiego jak leci, żeby nie iść jak wół na rzeź, jeżeli jesteśmy na jakiejś konferencji i proszą, wyjdźcie na środek, a my nie znamy tego człowieka, nie wiemy, kto to jest. I pozwolimy, by nałożył na nas ręce, żeby się modlił na nas. Kiedy ten człowiek nie jest nam znany i nie wiemy, jak on w ogóle żyje. Bądźmy ostrożni, drodzy, z takimi rzeczami. Bo może nam przekazać, ale innego ducha. Miałem kiedyś młodego przyjaciela, który pojechał na Slot Art Festival do Wrocławia. I wrócił z innym duchem. Ktoś nałożył na jego ręce, zaczął mówić językami, ale te języki nie były od Boga, bo wkrótce pojawiło się u niego pisma automatyczne, typowa okultystyczna praktyka, pojawiły się u niego dziwne widzenia, niepokojące i inne rzeczy. Ja nie jestem przeciwko darom Ducha Świętego, wierzę w ich aktualność, ale wiem, że diabeł jest bardzo inteligentny i on potrafi podrobić prawie wszystko. Dlatego musimy zachowywać pewną ostrożność. Pierwszy list świętego Jana, 4 rozdział, werset 1. Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Skoro apostoł Jan w pierwszym wieku już pisał o tym, to co my możemy dopiero powiedzieć w dzisiejszych czasach, tak? To my możemy powiedzieć, że mnóstwo fałszywych proroków wyszło na świat. Dlatego ostrzeżenie apostoła Pawła jest bardzo ważne co do tych fałszywych nauczycieli. I zobaczmy jeszcze, apostoł powtarza tę myśl w wersecie 9. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię. Gdyby wam ktoś głosił Ewangelię inną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Także poważna sprawa i bardzo aktualna. Tak tylko pokrótce powiem, zanim przejdziemy dalej, że chociażby takimi typowymi wypaczeniami Ewangelii są dwie skrajności. Jedna skrajność to jest legalizm. Głoszenie, że Ewangelia sprowadza się do przestrzegania pewnych przepisów, pewnych zasad. Więc niektórzy głoszą cały zbiór różnych przepisów, różnych zasad i wierzą, że kto ich nie przestrzega, ten nie będzie zbawiony. Zdarzało się na przykład w niektórych skrajnych społecznościach, że niektórzy głosili, że chrześcijanka, która nie nakrywa głowy, nie jest chrześcijanką i idzie na potępienie. I wykluczano z tych społeczności osoby nie nakrywające głowy. To już jest legalizm. Tak samo kiedyś głoszono, że krawat to strzałka do piekła. Tak? I nie wolno było nosić krawatów. I że wszystkie społeczności, gdzie się nosi krawaty, są zwiedzione. To jest legalizm. Tak samo w niektórych społecznościach zabronione jest posiadanie telewizora. Ja nie jestem za telewizorem. Wcale nie jestem zwolennikiem wielkich krawatów. Jestem zwolennikiem, żeby kobiety nakrywały chrześcijanki do modlitwy głowę. Ale robienie z tego Talmudu dla chrześcijan nie jest właściwe. Ocenianie czyjejś pobożności. Ale na drugim biegunie jest antynomizm. Antynomizm to jest taka nauka, że chrześcijanie nie obowiązują w ogóle żadne przykazania. Że wszystko przykrywa łaska, grzesz ile chcesz, byle byś wierzył w Jezusa. Tak można streścić. To też jest inna Ewangelia. Obydwie to są inne Ewangelie. I tych innych Ewangelii nie brakuje dzisiaj. I apostoł Paweł nie był człowiekiem, który szukał poklasku u ludzi, bo mówi, czy teraz bowiem chcę pozyskać ludzi, czy Boga. Albo czy staram się przypodobać ludziom? Gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. Zobaczmy, jakie wyzwanie stawia nam to, co mówi apostoł Paweł. Czy nie mamy takiego problemu, że chcemy ze wszystkimi ludźmi żyć w pokoju, jak zalecał sam apostoł w liście do Rzymian? I że to w 12 rozdziale, a w 15 mówi, niech każdy podoba się swemu bliźniemu dla jego zbudowania. Chcielibyśmy żyć z innymi w zgodzie, chcielibyśmy, żeby inni nas pozytywnie oceniali, ale w tym może tkwić pułapka. To znaczy, że będziemy chcieli się ludziom przypodobać kosztem Ewangelii, kosztem prawdy. Apostoł Paweł coś podobnego pisze w pierwszym liście do Tesaloniczan, 2 rozdział, werset 4, zobaczmy. Lecz jak przez Boga zostaliśmy uznani za godnych powierzenia nam Ewangelii, tak ją głosimy, nie aby podobać się ludziom, ale Bogu, który bada nasze serca. Znowu, naprawdę wysoka poprzeczka, żeby tak głosić Słowo Boże, tak czynić, żeby nie głównie chcieć się przypodobać, zyskać zwolenników, ale po prostu głosić czystą prawdę, czy się spodoba ona, czy nie. Tu nie chodzi o to, że ktoś będzie celowo jakoś ostro głosił, dziwnie się zachowywał i zrażał swoją osobą, ale chodzi o to, że sama prawda jest niewygodna. I niech ta prawda raczej razi, a nie nasze postępowanie. Jakub napisał w 4 rozdziale, we 3-4, cudzołożnicy i cudzołożnice, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. I tu musimy sobie powiedzieć, że część kościołów wyrosłych z reformacji stara się być przyjaciółmi świata. To znaczy tak, ustanawiają kobiety pastorami, biskupami, nawet prymasami. Ba, już w niektórych doszli do tego, że lesbijki ustanawiają prymasami, jak gdzieś tam w jednym z krajów skandynawskich takie coś jest. Po prostu myślą, że w ten sposób zyskają wyzwolenników. A jaki jest efekt? Puste kościoły. Wcale to nie przynosi błogosławieństwa Bożego. Także próby przypodobania się światu nie są dobre. Może to drastyczne były przykłady, które podałem, ale jest ten problem i każdy z nas może mieć presję otoczenia, chęć dostosowania się do ludzi i takiego dostosowania się, że będzie to kosztem prawdy i naszej relacji z Bogiem. Pan Jezus też powiedział bardzo poważną rzecz, która osobiście dla mnie jest wyzwaniem. W Łukasza 6, rozdział, werset 26. Biada wam, gdy wszyscy ludzie będą dobrze o was mówić, bo tak ich ojcowie postępowali wobec fałszywych proroków. To jest rzeczywiście problem, że rzeczywiście możemy odczuwać pokusę, żeby inni dobrze o nas mówili, żebyśmy cieszyli się uznaniem innych. Tu jest problem, bo faktycznie nikt z nas nie chce się niepotrzebnie narażać innym ludziom. Ale gdybyśmy próbowali wszystkich zadowolić, to jest to wręcz niemożliwe. Zadowolenie wszystkich musiałoby się odbyć kosztem prawdy i sprawiedliwości. Był taki film Zezowate szczęście z Bogumiłem Kobielą, można go zobaczyć, czasami w telewizji go powtarzają. Pokazuje on nieszczęśliwego człowieka, który dostosowuje się do każdego towarzystwa. Wszędzie próbuje zaistnieć. Więc jakaś demonstracja jest, to on nawet nie wie za bardzo, o co tam chodzi, ale on popiera tę demonstrację. Wszędzie próbuje w każdym środowisku być w porządku wobec tych ludzi, dopasować się, jest jak kameleon. I rzeczywiście jest to pokusa, jest to problem. Dzisiaj niektóre kościoły, jak mówiłem, próbują to zrobić. Próbują się dostosować do bieżących trendów, ale wcale im to nie przynosi chwały przed Bogiem. Może chwały u niektórych ludzi. Więc widzimy, wracając do listu do Galacjan, że apostoł Paweł ma niełatwe zadanie. Te kościoły w tych czterech miastach, w Antiochii Pizydyjskiej, Ikonium, Listrze i Derbe, pobłądziły. Dały się odwieść do innej Ewangelii. Nie innej tego samego rodzaju, czyli innej odsłony tej samej Ewangelii, ale do zdecydowanie odmiennej, fałszywej Ewangelii, właściwie do wypaczonej Ewangelii. I apostoł Paweł mówi twarde rzeczy, nie chce się tym ludziom przypodobać, ale mówi twarde rzeczy, że przekleństwo ciąży na każdym, kto głosi inną Ewangelię. Dlatego list ten jest dość poważnym i zawiera dość mocne słowa, nawet nazywa ich nierozumnymi lub wręcz głupimi odbiorców tego listu, ale myślę, że rozważanie go będzie dla nas pożyteczne, bo wyczuli nas, żebyśmy w dzisiejszym czasie nie przyjmowali żadnej innej Ewangelii, byśmy trzymali się tego, co Bóg nam na początku objawił, byli wierni temu i byśmy modlili się o taką łaskę wytrwania w prawdziwej Ewangelii, bo jesteśmy jako ludzie czasem niestali, czasem chwiejni, dlatego bardzo potrzebujemy tej łaski. Ten list nam jeszcze pokaże, czym jest wolność chrześcijańska, jak mamy jej strzec, czym są nadużycia wolności chrześcijańskiej. Będziemy starali się go rozważyć, jeśli Bóg pozwoli. Póki co zapamiętajmy jedną lekcję, żeby trzymać się ściśle Słowa Bożego i nie odstępować od Niego. I nie dać się zwieść dzisiaj rozlicznym fałszywym prorokom, choćby nawet obiecywali uzdrowienie, choćby nie wiadomo co głosili i jakie znaki mieli, jeśli jednak w swojej doktrynie, w swojej nauce odbiegają od biblijnej Ewangelii, to miejmy się na baczności. Niech Bóg nam w tym dopomoże, abyśmy byli czujni i nie podpadli pod przekleństwo Boże. Amen.